Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dzień dobry, Wojtek Suleciński. Dziś moim gościem jest Tadeusz Fiszbach, były pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Partii w Gdańsku, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, teraz mamy więcej partii, no ale przede wszystkim sygnatariusz porozumień sierpniowych w 80 roku. Chciałbym, żebyśmy jednak porozmawiali sobie o całym pana życiu, jeśli pan pozwoli. Jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Rozumiem, że człowiek z Kresów, który wylądował na Pomorzu, tu się wychowywał, potem studiował w Olsztynie, tak?
Tak.
Niech mi pan powie, a jak się zaczęło z tą Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą? Czy pan się do tej partii zapisał z jakichś powodów, nie wiem, ideowych, mentalnych?
Nie, absolutnie. Do funkcji, które pan był uprzejmy wymienić, dodać wypada przez szacunek do ludzi.
Wicemarszałek Sejmu.
Wicemarszałek Sejmu kontraktowego, ambasador Polski na Łotwie, radca ambasady w Helsinkach i w Oslo w Norwegii. Pracowałem po studiach w Olsztynie, tam jestem inżynierem, technologiem przemysłu mleczarskiego, taką specjalizację wybrałem, tam się doktoryzowałem. Po latach pracowałem w mleczarni w Elblągu. Byłem majstrem, brygadzistą, głównym technologiem, zastępcą kierownika technicznego zakładu. To był największy zakład mleczarski w Polsce, jako że Żuławy były tym zapleczem surowcowym. Przyjechali moi profesorowie z Olsztyna i mówili: panie inżynierze, panie Tadeuszu, pan ma taki ciąg do ludzi, pana tu wokół wszyscy szanują. Byłem radnym powiatowej rady. Już. Niech pan wstąpi do partii. My nie mamy siły, żeby ruszyć na sąsiada. Od środka musimy zmieniać polską rzeczywistość na miarę uwarunkowań i
to możliwości. Był rok.
To był rok 1958. No to uległem tym namowom, bo Gomułka przyszedł z procesji z Wyszyński, Polska idzie. No to, to było to, co skłoniło mnie, aby podjąć tę decyzję. I jak wstępowałem w Elblągu, pytano mnie: wierzący? Tak. Praktykujący? Tak. To jak wy chcecie w partii? Ja mówię, w statucie jest zapis, że partia służy narodowi polskiemu, a naród w 90% jest chrześcijański, temu narodowi chce służyć. I dodam jeszcze, że po 2 latach mieliśmy ślub kościelny w Kartuzach w 60 roku.
No tak, ale to w takim razie chcę spytać...
To była próba.
To też było też tak, że jeśli pan jakby nie krył swoich poglądów, no to na czym polegała tajemnica pana kariery w tej partii? Tak. Bo tę karierę pan bardzo szybką zrobił. Został pan sekretarzem Komitetu Powiatowego
w Trzewie pierwszym.
No właśnie.
Tak. Tam zastał mnie Grudzin. Tragiczny Grudzin na Wybrzeżu Polskim, w Gdańsku, Gdyni w szczególności. No i... Tu też strzelano do ludzi, palił się komitet wojewódzki, a ja poszedłem do załóg. Dzwonił do mnie Jarek Polski, wybity dyrektor gazomierzy, później u mnie sekretarz KW, miał duży autorytet w załodze. Dzwoni: Tadeusz, idą na komitet, zbierają się pod bramą 2000. Fabryka gazomierzy była bardzo nowoczesna wtedy. Ja mówię: Janek, zatrzymaj ich, ja już jadę. Siadłem w Warszawę, postawiłem za rogiem, żeby nie mówiono, z limuzyną podjechałem. Idą na załoga, idzie na bramę z tamtej strony, liczby około 2000, a ja sam z tej. Ale mnie znali, szanowali, nawet powiem, lubili.
Ja no tak, ale to w takim razie, jak w latach 60. wyglądała rzeczywistość pomiędzy ludźmi a tą partią? Czy to było tak, że wtedy jeszcze pomiędzy Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą a ludźmi nie było takiego wyłomu? No jednak Grudzin udowadniał, że było coś innego. Znaczy, że ta partia była na tyle zdeterminowana, żeby zachować władzę, żeby przy pomocy milicji i tak. wojska walczyć o tę władzę.
Siłowe rozstrzygnięcia, dążenie było tak, utrzymać się u władzy. To nie dotyczyło wszystkich członków partii. W ich liczbie pozwalam sobie powiedzieć im nie. Dlatego zatrzymałem. Był wiec, na hale z nim młodzi wołali w Trzewie, ja mówię, z chęcią. I 5 godzin trwał wiec, jego opanowałem rozmową, dialogiem. Przyznałem im rację. W szeregu sprawach mówię, jestem zgodny z wami i przekazywałem te postulaty do Warszawy, do Gdańska. Mieszkania, praca, to wszystko, prawda. Politycznych wtedy wniosków jeszcze w Trzewie nie było. To w Gdańsku później, prawda, wyraźnie wystąpiły w sierpniu. No i w wyniku tego, że Gierek, dialog, my pomożecie, to ja organizowałem to spotkanie w Gdańsku, bo od stycznia 71 roku już awansowałem na sekretarza.
No właśnie, no ale to...
A to dlatego, że rozwiązałem
czyli ten Trzew był takim szczeblem w pana karierze, żeby zostać sekretarzem w Gdańsku.
Tak, i zostałem. Najpierw resortowym, miałem sprawy sportu, kultury, zdrowia, całą tą nadbudowę. I była ona dla mnie dużym oparciem moralnym, ideowym w wymiarze patriotyzmu polskiego i szukania dróg do zmiany rzeczywistości na miarę uwarunkowa. Ja
młody, no tak, ale to wróćmy w takim razie do tego Gierka. On był człowiekiem, który przyszedł z wielkimi nadziejami. W Polsce tak. Był tak przyjęty. Tak. Było to Pomorzecie w Gdańsku. Choć jak patrzymy dzisiaj, jakby to powiedzieć, w te karty, które trzymała wtedy partia przy torsie, no to różnie bywało. Tam już jest też ten moment, kiedy jakby to być służba bezpieczeństwa kombinowała jakby wyłapać tych, którzy chwilę temu byli przeciwko, choć brali udział w różnych demonstracjach, które teraz były chwalone i mówiono, że były słusznym protestem klasy robotniczej. Dość szybko ta partia jednak zaczęła zacierać ślady po tym doświadczeniu grudnia 70 roku, no ale też zaoferowała Polakom nowy dobrobyt. Jak pan patrzył na ten początek lat 70, to pan także był optymistą, że to się uda, że można zbudować nową Polskę?
Nie byłem pewny. Pewność nie była gwarancją, ale poszukiwanie dróg, aby zmieniać polską rzeczywistość na miarę możliwości uwarunkowań zewnętrznych, bo przecież były one jednak potężne, to taką próbę, jak moi profesorowie powiedzieli, podejmować powinniśmy. Im w szerszym wymiarze i zakresie, tym lepiej. Dlatego umiejscowiłem się w Gdańsku. I później mnie nie ruszano, bo cóż dla nich było zmienić sekretarza, czy pierwszego sekretarza KW, który się opowiedział za strajkującymi. Pamiętam, bo zgłosiłem jako pierwszy w kraju wniosek, aby rozwiązać strajki sierpniowe dialogiem i rozmową, a nie siłą, jak było to w grudniu 70 roku. Wszyscy mnie wtedy zaczęli na mnie tupać nogami. A Gierek lubił mnie po ojcowsku, bo on był komunistą, ale francuskim, belgijskim, nie jak jaruzelskim, moskiewskim. Towarzyszu Tadeuszu mówi, wy tak mówicie o dialogu, o rozmowie, ale co wy zrobicie, jak my się nie zgodzimy na dialog? Ja mówię, ja przejdę na drugą stronę, bramę numer dwa. Tam
to
jest Polska
w takim razie jeszcze
i tam jest
tego,
moje miejsce.
Do tych lat 70., bo często się spieramy teraz w Polsce na temat tych gierkowskich czasów. Co pana zdaniem się nie udało wtedy? Znaczy, w czym Gierek pokpił sprawę, że skończyło się to sierpniem i bardzo gwałtownym protestem przeciwko niemu? Czy to było tak, że on jakby zbyt wiele Polakom obiecał i w związku z tym, mimo tego, że w latach 70. życie Polaków uległo ogromnej zmianie w stosunku do tych gomułkowskich, siermiężnych czasów, okazało się, że Polacy jednak oczekują jeszcze czegoś więcej?
Tak. Już są analizy wybitnych polskich naukowców na ten temat. Nie sile się tak gruntowne i głębokie oceny, ale powiem w wymiarze moich doświadczeń, że Gierek miał ku temu dane, gdyby dotrzymał słowa w wymiarze praktyki politycznej. To znaczy kontaktować się, słuchać, rozmawiać, radzić się. Tak jak tutaj zapytał, czy pomożecie. Myśmy pomagali, a on...
No właśnie, to wrócimy w takim razie do tego, co było u podstaw tego sierpnia, ale to dopiero po chwili przerwy. Moim gościem jest dzisiaj Tadeusz Fiszbach. Mamy maile oczywiście od naszych słuchaczy. Pojawiło się takie pytanie, czy pan też był członkiem ZSL-u? Czy to prawda? W latach...
Nigdy nie byłem.
Nie.
Był taki zamiar. W Elblągu namawiano mnie, żebym wstąpił, jako że tam pod Lwowem, skąd się wywodzę, w swojej rodzinie, to byli członkowie PSL-u, prawda? ZSL-u przed wojną. PPS, ZSL to były takie trzony w politycznym wymiarze tego rejonu Polski. Natomiast jednak później namówiono mnie i to osoby bardzo, jak zaznaczyłem, mi bliskie, autorytatywne, żeby jednak tu, bo tu więcej można zrobić, prawda? Razem też. A dodam jeszcze w przypadku Tczewa, że rozdawano broń pierwszym sekretarzom. Ja odmówiłem. I wojsko do ochrony gmachów, bo obawiano się, że za Gdańskiem...
Mówimy o 70 roku.
O 70 roku. Ja odmówiłem, ja powiedziałem, ja mam wojsko. Jak to generał mówi w nocy? Ja nie mam wykazie. Ja mówię, ja mam 100 kolejarzy, byłem członkiem zawsze organizacji partyjnej i robotniczej w Elblągu, w Zamechu, w Trzewie, na kolei, na węźle kolejowym. I powiedzieli, my przychodzimy po zmianach, siadamy w sali konferencyjnej, nie pozwolimy wam krzywdę zrobić.
No tak, panie Tadeusz, ale chcę spytać o to, czy to jednak nie było jednak tak, że jak pan patrzył na ten aparat PZPR-owski, no to on miał takie tendencje do tego, żeby co pewien czas, no mówiąc najkrócej, myśleć raczej w pojęciach i w kryteriach takich my oni. Znaczy, że bywały takie okresy, kiedy było fajnie, kiedy wydawało się, że z Polakami się dogadać, ale jednak, co by nie powiedzieć, no myślę, że część aparatu partyjnego miała taką świadomość, że czasami ich interesy są zupełnie inne niż interesy ogółu Polaków. To tym bardziej, że no, często się powoływali ludzie z partii mówiący, no czego byście chcieli? Jest Związek Radziecki, jest taka, a nie inna sytuacja geopolityczna, więc tak naprawdę tę władzę, którą my sprawujemy, jest tym mniejszym złem w stosunku do tego, co by się w Polsce mogło zdarzyć. To był ten główny argument, którym ludzie partii często komunikowali się z resztą społeczeństwa. Gdy tymczasem, no mówię, powodowało to jednak te no, bardzo poważną różnicę no, poglądów i interesów. No, co by nie powiedzieć, kiedy pan był sekretarzem, to inni ludzie byli opozycjonistami albo trafiali nawet do więzień.
To jest duży temat i tu mógłbym posłużyć się wieloma przykładami, które mówią, że w tym gronie nie byłem, o którym pan wspomina, jeśli chodzi o aparat. Aparat też był różny bardzo. Moim oparciem to byli ludzie. Ja wsłuchiwałem się w ich opinie i poglądy. Miałem częste, naturalne, bieżące kontakty. Dzień pracy zaczynał się bardzo często, nie przesadzam, od kontaktu z ludźmi. Byłem w stoczni, jadłem zupę w czasie śniadania. Wychodząc, raz nawet zauważyłem, że siedzą i piwo piją. Sekretarzu, dokąd? Ja mówię, do pracy. To może z nami. Ja byłem sportowcem, ja piwa nie piłem, ale łyk wypiłem z nimi i później mieliśmy bardzo sympatycznie. Ja od nich wiedziałem o wielu sprawach. Te dysproporcje, o których pan mówi, narosły na gruncie najpierw socjalno-bytowym. Zaznaczyły się w tym okresie czasu dysproporcje między dynamicznym rozwojem przemysłu, bo przecież przemysł rozwija nasze stocznie, porty i tak dalej, na ten czas i na te możliwości naszego kraju, a zapleczem społecznym. Mieszkania, żłobki, przedszkola,
no tak, szpitale. Ale też było tak, że pojawiła się też głęboka niesprawiedliwość często pomiędzy na przykład właśnie częścią aparatu, tym systemem rozdawnictwa. No, bywało też, że tak naprawdę wszystko było na owe talony czy też bony. W związku z tym wiele osób po prostu dostawało te mieszkanie, dostawało ten samochód dlatego, że było bliżej, no, mówiąc najkrócej, władzy.
Starałem się, żeby tak u nas nie było. Na przykład podam, że jak ogłoszono stan wojenny, ja byłem już izolowany, bo jako ten, który tam z tamtą stroną trzyma, internowali bez mojej wiedzy akceptacji listy, która była wcześniej sporządzona. W wyniku interwencji księdza Infułata Bogdanowicza jeszcze padł, moja interwencja poskutkowała, że Kiszkisz, pani Swojewska, pani Winiarska zostali po trzech dniach, bo dzieci zostały w domu. Takich interwencji miałem. Ja nie o wszystkim pamiętam, ale ludzie dają temu wyraz tej pamięci, ściskając mi dłoń, przywołując fakty.
Ja myślę, że do stanu wojennego i do sierpnia ja bym chciał, żebyśmy wrócili za chwilę, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze powiedzieli o tej końcówce lat 70. Jak pan sobie przypomina tamten czas, to pan miał takie poczucie, że po raz drugi po 70 roku przybliża się kolejny kryzys i że ludzie coraz bardziej mają tego dosyć? Czy pan był zaskoczony sierpniem?
Ja nie byłem zaskoczony, bo miałem stałe kontakty z ludźmi myślącymi o dużej wiedzy, rektorami wyższych uczelni, którzy stanowili taki trzon moich porad, i także dziennikarze świętej pamięci Tadeuszem Kutą. Myśmy się spodziewali, że to wybuchnie. Tylko nigdy nie zakładaliśmy, że to ponownie w Gdańsku. Bo Gdańsk, Gdynia miały ogromne doświadczenia, tragiczne doświadczenia i nie spodziewaliśmy, że u nas. Ja spokojnie wyjechałem na urlop. Dzwonił do mnie, byłem wojewódzcem na Warmii i Mazurach. Tadeusz, zaczęło się, bo tak mówiliśmy. Wracam od razu. Gdzie? Do pracy, żona do domu. I Surcowi, mojemu sekretarzowi poleciłem, że był w stoczni Ugiecha i od niego chcę informacje. Nie ze służb, bo wiadomo, jakie sporządzano, i wiedziałem, na czym rzecz się zasadza.
Gdy pan patrzy na sierpień, ale wcześniej także na grudzień 70 roku, czy pan miał takie też poczucie, że za tym wszystkim mogą być jakieś intrygi części aparatu, że za każdym razem jedni towarzysze knują przeciwko drugim?
Były to nakładki, jak to mówią sportowcy. Mogło tak być. Często inspirowano takie wydarzenia, tylko ich zakres, rozmiar nie mogli określić. Często było to ponad to, co się spodziewano. I przy tej okazji dokonywane zmiany na stanowisku pierwszych sekretarzy KC i nie tylko zresztą. Tak było w przypadku
Gomułki. Pan myśli o tym, że ten sierpień 80 się pojawia. Pan wraca z tego urlopu. Chyba Gierek z tego Krymu wrócił za późno, jak się wydaje.
Parę dni.
I te parę dni być może było decydujące, ale też się odnoszę takie wrażenie, że podobnie jak Gomułka w 70 roku, no nie był dobrze poinformowany.
Nie był. Też tak uważam. Moja wiedza nie jest pełna, ale tak wnioskowałem, obserwując jego wypowiedzi, odnotowując jego zachowanie i dziwiłem się, ale nie był do końca gruntownie informowany, jaki jest ten rzecz.
Tak choć uważam. Czy to była też taka sytuacja, że w aparacie istniało takie przekonanie, że może być protest robotników, który uda się rozładować, no ale że też tym razem jest jakaś opozycja, która w tym wszystkim się pojawia i że jak się pojawiają jacyś członkowie KOR-u czy jakiegoś RMP, to oznacza, że to jest protest, którym no, trzeba walczyć dużo bardziej zdecydowanymi metodami, bo to jest przeciwnik polityczny?
Tak uważało kierownictwo partii. My natomiast tu mówię o Gdańsku, bo Gdańsk też był inny jak Warszawa z Kociołkiem, z Katowice z Żabińskim, a to dzięki mojemu otoczeniu. Ja nie mówię ja mówię my. Podkreślam, a głównie z wyrazami czci i hołdu chylę głowy przed stoczniowcami, którzy dali początek pierwszemu krokowi ku wolnej, niepodległej Polsce. O tym za mało się mówi. To są twórcy sukcesu. Bez nich nie byłoby tego, co później. A Gierek był często dezinformowany. On otworzył, powiem na jednym z wielu przykładów, otworzył nas na eksport, import z Zachodu. I też karcił go Breżniew. Ja na konferencji słyszałem, jak to robił w partyjnej Warszawie, że importujemy. On mówi, ale przez to ja sprowadzam nowe technologie i później eksportujemy do was. No i dano spokój, ale my mieliśmy kontakt ze światem. Zresztą Gdańsk był zawsze inny od reszty naszego kraju. Przepraszam.
Wróćmy w takim razie do tych wydarzeń sierpniowych. Mówi pan, że wrócił pan z tego urlopu. No i co, od razu miał tam pan takie poczucie, że trzeba rozmawiać i tylko szukał pan partnera? Czy to było też tak, że na początku no, sygnały były sprzeczne? No bo wyglądało na to, że po tych pierwszych trzech dniach, że dyrektor Stoczni Gdańskiej się dogadał i że strajk się kończy. Potem jakby, jak rozumiem, dotarł do pana sygnał, że jednak to nie jest prawda i że ten protest zaczyna się przedłużać. To co pan wtedy sobie myślał, że nadal trzeba rozmawiać, czy rozmawiać z jednymi, a nie rozmawiać z innymi?
Byłem przeciwnikiem podziału załóg. Pyka został skierowany wicepremier do Gdańska i on przyjechał, rozmawiał, bo nie było jedności między MKS-em w stoczni, na przykład sąsiedzką stocznią remontową, portami, inne zakłady oddzielne, inny pogląd miały. I Pyka z nimi rozmawiał, z tymi zakładami, którzy nie solidaryzowali się ze stocznią gdańską, z MKS-em, rozmawiał w Urzędzie Wojewódzkim Wojewody Kołodziejskiego. U mnie nie w KW. Mhm. Natomiast na mój wniosek Pyka został odwołany, jako że on naobiecywał tyle, że nie mogliśmy tego zrealizować, a po drugie dzielił załogę, ja byłem zwolennikiem scalania.
No rozmowy. Tak, ale odnoszę takie wrażenie, że pojawiła się różnica w tych podstawowych postulatach. Jedni mieli bardzo duże postulaty płacowo-socjalne, no i był ten postulat, który wychodził ze stoczni.
Numer jeden.
Właśnie. No i teraz pytanie, czy to był postulat, który należało, mówiąc najkrócej, forować i mówić kolegom w Komitecie Centralnym, że to jest do zaakceptowania, czy też tak kombinować, żeby jednak ten postulat zniknął. Czy pan miał takie poczucie, że to jest do wynegocjowania, żeby nie było tych wolnych związków zawodowych? I czy to jest cel waszego działania, myślę waszego w tym sensie pana i na przykład zastępującego Pykę Mieczysława Jagielskiego?
Powiem na tym przykładzie, bo Lech Wałęsa był bardzo twardym negocjatorem, nie ustępował. I mówił do premiera Jagielskiego. Panie premierze, te wszystkie punkty polecą szybko. My ten pierwszy punkt jak załatwimy, to reszta będzie szybko załatwiona, pouzgadniamy. A Mieczysław się nie mógł tej wygody wyrazić. I pamiętam taki, jeden był tych elementów więcej. Mówi, Tadeusz, samolot stoi, czeka. Jedź ze mną na biuro polityczne, tam będą o tym mówić, o punkcie pierwszym. Ja nie dam rady. Pokładam nadzieję w swojej argumentacji. Pojechałem z Mieczysławem, on zreferował i pamiętam biuro polityczne, przerywają mu, mówisz jako przewodniczący komisji partyjno-rządowej Gdańsku, a teraz powiedz jako członek biura, ci się opowiada za punktem pierwszym, wolny, niezależny od władzy, prawda, związki zawodowe. No, no, nie wiedział jak to, ale jest Tadeusz przy mnie, to on może on zabierze głos. I udzielono mi głosu, ja się zdecydowanie opowiedziałem za tym punktem i argumentowałem go. Oj, Gierek, mówię, coś w tym musi być. Prawda, musimy tak jak było kiedyś powiedzieć, coś w tym musi być, idźcie, rozmawiajcie. Od tego się zaczęło przecież wszystko. Przerwę zrobiono, naradzano się. Zgodę wyrażono, ale żeby Gdańsk znowu nie był na pierwszym planie, Szczecin pierwszy podpisał ze Smarcikowskim, Kazimierzem, moim przyjacielem, porozumienia sierpniowe, a później Gdańsk. Żeby nie znowu ten Gdańsk.
Zaraz wrócimy do tych wydarzeń sierpnia 80 roku, ale to na razie poznajemy kuluary podejmowania decyzji. Myślę, że za chwilę wrócimy do szczegółów. Moim gościem jest Tadeusz Fischbach, a rozmawiamy no, tak naprawdę o całym życiu pana Tadeusza. Moim gościem jest dzisiaj Tadeusz Fischbach. Rozmawiamy o sierpniu 80 roku. No to w takim razie, co zdecydowało o tym pana zdaniem, że PZPR zgodził się na ten punkt dotyczący wolnych związków zawodowych? Wyglądało na to, że po prostu pan ich przekonał tym, że po prostu bez tego punktu nie da się podpisać porozumienia? Czy też, że jeszcze wszyscy mieli nadzieję, że ten punkt nie oznacza tego, czym potem się stała Solidarność, czyli mówiąc najkrócej, nie oznacza zinstytucjonalnego, silnego przeciwnika politycznego w kraju, tylko że to jest taki paragraf, który uda się jeszcze jakoś trochę rozmyć. Uczynić z niego jakiś instrument, na przykład, no, przepraszam, ale kontroli partii nad robotnikami na powrót.
Tak myślano w Warszawie. Ja tak nie myślałem. I moje otoczenie. Zresztą załogi pracownicze wierzyły, że jak podpiszemy porozumienia sierpniowe, to będziemy zmieniać razem oblicze naszego kraju. Pamiętam, jak podpisaliśmy porozumienie sierpniowe, powiedziałem do przewodniczącego Lecha Wałęsy: panie przewodniczący, byliśmy po przeciwnych sobie stronach stołu, negocjując. A teraz, chwilą podpisania porozumień sierpniowych, stoimy w jednym szeregu służby naszemu krajowi. I dlatego później, jak ogłoszono stan wojenny, powiedziałem, ja wierzyłem, że będą realizowane porozumienia sierpniowe. A wy się przygotowywali już wcześniej stan wojenny. Ja
ale to znaczy, że pana zdaniem nielojalna była tylko partia, czy też nielojalna też była trochę Solidarność, dlatego że mnożyła postulaty i miała coraz więcej nowych pomysłów i tak naprawdę ten projekt wspólnego działania właściwie nie był wypełniany przez żadną ze stron.
Tak, to też miejscami dawało o sobie znać, ale ja powiem o załogach pracowniczych. Chcieli realizacji tych porozumień sierpniowych, widzieli szansę. Już później, w trakcie negocjacji w wykładzie roboczym, ale jest przykładem tego, niech będzie znowu nasz Gdańsk, województwo pomorskie, że wszędzie w kraju były pogotowia strajkowe ogłaszane. U nas nie było żadnego pogotowia strajkowego, ani strajku. Nawet Wałęsa sam osobiście odradzałem, że wyjechał na wzgórze Świętej Anny do Katowic, bo tam wojsko, milicja może się posłuchał, nie pojechał. Do Lublina na stadion. Posłuchał, nie pojechał. Bo wiedziałem, że jest zagrożenie. Także mogą być ofiary śmiertelne. Myśmy z Wałęsą, jak były problemy, a były w Gdańsku również, spotykaliśmy, rozmawialiśmy, rozwiązywaliśmy.
Czy pana zdaniem rzeczywiście po sierpniu była szansa na to, że to się nie skończy stanem wojennym?
Była szansa, tylko trzeba było przypisać temu należną wagę i uwagę. Decyzja,
a czy w a takim razie pana zdaniem Związek Radziecki nie był czynnikiem, który parł do tego, żebyście jednak jako partia poradzili sobie z tą Solidarnością?
Breżniew powiedział naszemu sekretarzowi Gierkowi, nie pójdziemy, bo mieli Afganistan na głowie. Wiele innych wewnętrznych problemów. Te stali na granicy, a żeby dać wyraz psychologicznego oddziaływania, psychicznego oddziaływania na to, że jak nie zrobicie to sami swoimi siłami, stanem wojennym, to my wejdziemy. Nie weszliby na pewno.
Mówimy o Gierku, a co się zmieniło, kiedy do władzy doszła ta ekipa Kani i Jaruzelskiego? Czy pan miał takie poczucie, że to też właśnie jest taka grupa, która wykorzystała sytuację i potknięcie Gierka, ale że w sumie ma jakiś pomysł, czy że nie ma żadnego pomysłu na to, jak dalej sobie poradzić z kryzysem, który do pewnego stopnia wyciągnął ich do władzy?
Ja nie rozumiałem tego manewru zmiany na stanowisku pierwszego sekretarza KC. Coś się zatem musiał ukrywać. To później, no, teraz już wiemy więcej, ale wtedy nie wiedzieliśmy, że to jest gra, że to jest dążenie do tego, żeby utrzymać się, być. No i nastąpiły zmiany w konstytucji, zapisy, trwały sojusz, prawda, kierownicza rola partii i tak dalej. To zmienić szybko nie można było. musiała być założona pozytywna ewolucja biegu spraw w naszym kraju. A to było tylko możliwe, gdyby był bezpośredni, naturalny, bieżący kontakt z władzą. Władzy z ludźmi pracy.
Tego no tak, ale to wróćmy w takim razie do tego, co się zdarzyło w ciągu tych 16 miesięcy od sierpnia do wprowadzenia stanu wojennego. Bo ja odnoszę takie wrażenie, że to był też moment, kiedy no w Polsce siła Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej bardzo osłabła. Bardzo tak. Duża część ludzi partyjnych po pierwsze rzucała legitymację, tak. Po drugie zmieniała poglądy i nawet tak. Jeśli była członkami partii, to bardzo często zaczynała być stronnikami Solidarności. Tak. To zaczynało być w konflikcie ze sobą. Taki moment, kiedy była moda na to, żeby członkowie partii byli także członkami Solidarności, która na początku właściwie w szeregach partyjnych panowała, potem wyraźnie przestała panować i Jaruzelski wyraźnie chciał zewrzeć szeregi także partii. I wreszcie, kiedy doszło do przygotowania stanu wojennego, to pojawiły się nowe czynniki w tym wszystkim. Czyli mówiąc najkrócej, aparat milicyjny, bezpieczniacki i ten aparat związany z wojskiem. Czyli ludzie, którzy co prawda byli członkami oczywiście Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale z tym aktywem partyjnym dotychczasowo rządzącym Polską mieli niewiele wspólnego. Czy pana zdaniem to była zmiana, która w naturalny sposób prowadziła do tej konfrontacji, czyli do stanu wojennego?
To jeden z ważnych elementów. Natomiast uważam, że można było uniknąć stanu wojennego. Zresztą jak się dowiedziałem w nocy telefonem rządowym, bo miałem miejskie, były wyłączone, pułkownik Andrzejewski dzwonił do mnie, że jest stan wojenny, mam polecenie udać się do Wałęsa, by go przekonać na rozmowy polityczne do Warszawy, bo samolot czeka, on nie chce jechać. Zabarykadował się, a na dole ZOMO czeka z łomami, tylko mówi otworzy drzwi, jak Fischbach przyjedzie lub Kołodziejski. I wtedy z Jurkiem Kołodziejskim pojechaliśmy. I
ale czy to oznacza, że pan był równie zaskoczony jak Lech Wałęsa wprowadzeniem stanu wojennego? Czy pan miał jakieś takie przesłuchy, że to jest przygotowywane, ale tak naprawdę był pan zaskoczony datą?
Byłem zaskoczony. Byłem izolowany już wtedy jako ten, który na biurze wykrzyczano na mnie. Płyniesz jak ta fala, jak ta kłoda na fali Solidarności. Ja mówię, ale do polskiego morza. I nie z byle kim, tylko z ludźmi pracy.
To ale było... czy pan miał takie poczucie, że w aparacie partyjnym są też ludzie, którzy podzielają pana poglądy? Czy to było tak, że bardzo niewielu spośród pana kolegów w partii było takiego zdania, że z Solidarnością można się dogadywać?
W moim otoczeniu byli zgodni ze mną. I Gdańsk w przeważającej większości, 1500 członków partii było członkami Solidarności. Później było różnie. Profesor Wapiński, też członek partii, złożył legitymację partyjną. Ja też chciałem, ale mi odradzono. Ty nas oświeracasz, ty zostawisz nas? No i nie mogłem, po prostu cała egzekutywa...
Ale jak wracając do tych ostatnich miesięcy przed wprowadzeniem stanu wojennego, to na przykład jak był zjazd Solidarności, no tam się różne rzeczy wokół tego tak. zjazdu działy. Pan mógł mieć takie poczucie, że sprawy się zaczynają wymykać z rąk. Potem były te kolejne posiedzenia Komisji Krajowej, przede wszystkim ten Radom, gdzie podsłuchiwano delegatów i nagle ujawniano te informacje. Był ten strajk młodzieży na uniwersytetach. Wszystko to razem powodowało, że napięcie bardzo wyraźnie rosło. No oczywiście dziś wiemy, że do pewnego stopnia generałowi Jaruzelskiemu mogło zależeć na podgrzewaniu tej atmosfery, żeby przygotować stan wojenny. No ale też z drugiej strony trudno było mówić, że sytuacja kraju jest dobra. To był też okres bardzo głębokiego pogarszania się takiej sytuacji społeczno-socjalnej. Zaczynało brakować towarów na rynku, ta idea kartek zaczynała być brać górę i wyglądało, że tylko kartki mogą rozwiązać problem nierówności w dostępie do różnego rodzaju towarów. Trudno nie nazwać tego bardzo głębokim kryzysem państwa.
Tak, tylko ten kryzys był powodowany nieudolnością władz centralnych głównie. Jakoś to będzie. Popuścimy, zgodzimy się, podpiszemy, a później my swoje zrobimy. No i zrobiono to stanem wojennym, ale nie, efekt tego był dramatyczny i tragiczny. Dla Polski i dla Polaków. I dzisiaj też patrzymy na to z pewnym dystansem. Już jest czas pozwala na określenia bardziej precyzyjne, ale to nie było to, co Polsce było należne w tym czasie.
Wróćmy w takim razie do tej nocy. Pojechał pan do Wałęsy i przekonał go pan, to miał pan takie poczucie, że w dobrej sprawie pan go przekonuje?
Ja nie chciałem jechać. Ja do mnie dzwonił najpierw Andrzejewski, pułkownik, później jak odszedłem, złożyłem rezygnację z funkcji pierwszego sekretarza, awansowano go na generała, bo ja odmówiłem podpisania awansu Andrzejewskiemu. I nie wierzyłem temu, zadzwoniłem do Mieczysława Rakowskiego, z którym byliśmy w przyjaźni wtedy. Później nie, na tle stoczni. Poróżniliśmy się, jak był premierem, bo ja byłem za utrzymaniem stocznia, on ogłosił upadłość. Stanął zresztą, głosowaliśmy na Sejmie, aby postawić go przed Trybunałem Stanu. Jednym głosem, moim głosem został postawiony, bo ja ostatni podniosłem rękę jako wicemarszałek Sejmu. I muszę powiedzieć, że pojechałem, ale najpierw jeszcze po Rakowskim do Barcikowskiego Kazika zadzwoniłem, bo on mnie rozumiał. My zawsze razem chodziliśmy. Jak Suso przyjeżdżał czy inni, to oni w kupie koło niego, a my obaj oddzielnie. Ja mówię, Kazimierz, ja nie mogę jechać. Ja stracę twarz. Powiedzą, że był przearesztowany Wałęsy. Idę przekonać generałów. Wrócił Tadeusz. Nie przekonałem. Musisz jechać. On tylko tobie wierzy. Pojechałem z Kołodziejskim, bo była moja taka prośba, żeby byliśmy razem. Zatrzymaliśmy się w kinie Znicz i tam później Janczyszyn admirał powiedział, że po latach, gdybyśmy się nie zgodzili, to by nas obu internowano. ZOMO stało z łomami, oddaliłem majora, powiedziałem, nie wejdę do góry, ale my jak drzwi się uchylą, to my od razu. Ja mówię, nie. Wałęsa był w szlafroku, pani Danusia otworzyła nam drzwi. Ja mówię, panie przewodniczący, jest taka sugestia, żeby pan pojechał. Samolot czeka, niech pan jedzie. Nie, nie, aresztowania są chyba ze wstrzymaniem. Odmówił. Ja wróciłem i dzwonię, że w nocy, że odmówił. Musisz jechać jeszcze raz, spróbuj, bo będzie dramat. Muszą wywalać wtedy drzwi. Jeszcze raz pojechaliśmy, znowu oddaliłem tych zomowców. Już był Wałęsa ubrany i mówi, panie sekretarzu, tyle razy pana się radziłem, pan mi zawsze doradził. Uczciwie i dobrze. Jadę, ja nie ustąpię. Spróbuję. A mówi Jurek Kołodziejski, może któryś z nas, panem przewodniczącym, powiedzieć, że pan się czuł bezpiecznie. On mówi, o nie. Bo dziś 16 grudnia pod pomnikiem poległych stoczniowców w Gdańsku pod bramą numer 2 będzie manifestacja. Ludzie będą szli tysiące składać winic, tam czołgi stoją. Tam może się przelać krew, wy tylko możecie nad tym zapanować. I to nas przekonało. Zostaliśmy, on pojechał, nie ustąpił i wtedy go dopiero internowano. Ale czy ja pierwsze
gdy pan
kroki...
myślał o tej nocy, to myślał pan, że Wałęsa powinien się dogadać z władzami, czy też powinien być nieustępliwy?
Powinien być nieustępliwy. Ja wtedy wróciłem. Jak Wałęsa poleciał, poprosiłem Gniecha, żeby zwołał aktyw, tak zwanych repów, to inaczej, nie tylko członków partii, majstrów, brygadzistów, autorytety. I im powiedziałem, że byłem w nocy u Wałęsy. Takie miałem polecenie i taki jest tego rezultat. Nie mieli problemu, nie mieli do mnie żadnych uwag.
No tak, ale tego następnego dnia w stoczni jednak ten strajk się rozpoczął.
Tak,
czy miał pan takie poczucie, że to grozi nowym grudniem, czy też mówiąc najkrócej, znowu ten... grudniem, w którym przeleje się krew?
Nie było mądrego na tą sytuację. Ja się bałem tego. Wszystko robiliśmy razem, ażeby do tego nie doszło.
No tak, ale też niech mi pan powie, no mówiąc najkrócej... Wewnątrz partii istniało bardzo głębokie przekonanie, że partia jest jakby w ogromnym stopniu celem tej ofensywy Solidarności i to taki i że ta wrogość jakby bierze górę. Wręcz nawet ja pamiętam takie plotki, które krążyły po aparacie partyjnym, że będą samosądy, że to wobec członków partii będzie stosowana przemoc i to miało ten aktyw poderwać do tej ostatniej walki w stanie wojennym. Czy na pana to nie oddziaływało w jakiś sposób? Czy pan nie miał takiego, czy miał pan poczucie, że to są jakieś głupstwa, które się opowiada aktywowi, żeby go zmotywować do pryncypialności?
Ja już wtedy byłem poza aparatem, bo na Wigilię Bożego Narodzenia złożyłem rezygnację na ręce Jaruzelskiego. Mam odpis tej rezygnacji bardzo suchy, że nie identyfikuję się ze stanem wojennym. Liczyłem na realizację porozumień sierpniowych i składam rezygnację.
No tak, ale czy pan miał na przykład takie poczucie, że to jest działanie jeszcze polityczne, czy to jest już tylko działanie pana osobiste? Mówiąc najkrócej, czy myślał pan na przykład, że ktoś taki jak Kazimierz Barcikowski, czy na przykład Mieczysław Jagielski, to będą też ludzie, którzy pójdą pana drogą i że w partii pojawi się grupa działaczy, która powie, my uważamy, że ta linia porozumienia z sierpnia jest ważniejsza niż to, co robi generał Jaruzelski.
Tak myśleli członkowie partii szeregowi. Już ci, którzy w aparacie, nie wszyscy. Moje otoczenie też tak uważało jak ja. I muszę powiedzieć, ja musiałem każdego prosić, bo chcieli mnie odwołać. Ja mówię, mnie może odwołać tylko konferencja wojewódzka, bo mnie wybierała. Ale nie przejdzie, bo ja miałem w tajnym głosowaniu ponad 400 osób brało udział w konferencji, kilka tylko skreśleń. Na plenum, mówi Barcikowski. Ja mówię, nie przejdzie. Egzekutywa. Ja mówię, każdego musiałem prosić imiennie, bo nie chcieli się zgodzić, żebym ja złożył.
No tak, ale czy to nie był na przykład rozczarowany postawą właśnie tych ludzi, których zresztą Jaruzelski się dość szybko pozbył, czyli Barcikowskiego czy Jagielskiego, że oni nie byli tak jak pan pryncypialni?
Tak, to byli inni ludzie innego pokroju, innego sposobu myślenia jak Jaruzelski. Nie podzielam w całej pełni poglądów, stanowiska i decyzji Jaruzelskiego. Mhm. Z wielu względów.
Niech mi pan powie, co się potem działo. Pan wyjechał na takie dobrowolne zesłanie. Został pan pracownikiem polskiej dyplomacji, to takiej też gospodarczej. A w tym czasie generał Jaruzelski przez kilka lat sprawował właściwie niekwestionowaną władzę w Polsce. Tak. Czy miał pan takie poczucie, że to jest marnowany czas? Bo niektórzy uważali, że generał Jaruzelski, nawet jeśli miał rację wprowadzając stan wojenny, to potem ten czas zupełnie zmarnował, dlatego że próbował na powrót w Polsce wprowadzać komunizm. Czy pan uważa, że to był błąd Jaruzelskiego?
Wiele błędów popełniał. Także i ten, o którym pan wspomina. Ja pół roku byłem bez pracy i później poszła notatka, wysłana notatka do Warszawy, że moja obecność w Gdańsku przeszkadza w realizacji koncepcji stanu wojennego i dlatego chciano mnie wysłać jak najdalej od kraju, do Toronto. Odmówiłem, prosiłem Czyrka Józka, ministra spraw zagranicznych, który w Białobrzegach się urodził, a ja tam w czasie okupacji spod Lwowa trafiłem, miał sympatię przez miejscowość do mnie. Ja mówię, dzieci zostają, syn studiuje, córka, jak tak daleko będę od kraju? I załatwił mi Helsinki. Byłem radcą ambasady polskiej w Helsinkach. Tu mnie UB żegnało, nie pozwolili przyjaciołom pożegnać mnie, a tam premier Sonsa mnie przyjął, naszego ambasadora jeszcze nie przyjął, a mnie przyjął. Wiemy, że pan dużo przeszedł, drzwi do nas otwarte, ja dużo zrobiłem dla kraju. I obok tego rozpoczęła się moja przygoda sportowa, bo namówił mnie prezydent Koivisto, żebym wystartował w biegu honorowym w Finlandii, jak ich to zaliczyłem 75 kilometrów, byłem lekkoatletą. I tak się zaczęło, że zrobiłem niemało, ale to, co się w kraju działo, było mi obce. Od tego byłem daleki.
No tak, ale przychodzi potem rok 89. Właściwie 88. Pojawiają się kolejne nowe protesty. I jest jakaś nowa postawa tych samych ludzi, którzy chwilę temu firmowali stan wojenny, czyli generała Jaruzelskiego i generała Kiszczaka, którzy proponują okrągły stół temu samemu Lechowi Wałęsie, któremu kiedyś proponowali internowanie, jeśli nie zgodzi się na ich warunki. Czy pan miał takie poczucie, że to jest jakaś szansa? Pan w niej także uczestniczył, bo przypomnę, że w wyborach 4 czerwca startował pan na mandat PZPR-owski, ale jako kandydat, powiedzmy, spoza aparatu.
Tak. Musiałem zebrać 6 tysięcy podpisów. Proponowano mi, żebym startował z listy KW, wtedy nie byłoby takiej potrzeby czy wymogu. Natomiast ja nie zgodziłem się i postawiłem stolik na Drodze Królewskiej. W ciągu paru godzin zebrałem te 6 tysięcy, bo ksiądz Infułat, Kościół, Wałęsa mnie poparł, prawda? Nawet żołnierze w cywilu przychodzili. No i zostałem wybrany jako drugi z Olgą Krzyżanowską, wicemarszałkiem Sejmu Kontraktowego. A do startowania w Sejmie, w wyborach do Sejmu Kontraktowego namówił mnie profesor Gerard Labuda. Pan musi startować. Ja nie chciałem. Ja odmawiałem startowania. Pan musi, bo tam muszą być ludzie, którzy rozumieją interes Polski tak, jak pan to rozumie, w miarze patriotyzmu, powinności i wspólnej drogi.
W Sejmie Kontraktowym zostaje pan wicemarszałkiem.
Tak.
No tak, ale pojawia się pewien problem. Otóż w ciągu tego pierwszego roku w kraju zmienia się wszystko, a właściwie bardzo dużo. Prawie dokładnie mamy teraz rocznicę. W styczniu 1990 roku odbywa się 11. zjazd PZPR, na którym dochodzi do rozwiązania, czy też samorozwiązania PZPR i pojawienia się nowej formacji, którą jest Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. Pan w tym zjeździe uczestniczy i próbuje zaproponować zupełnie inny układ. Ja przypomnę, że był pan twórcą takiej partii, która się nazywała Unia Socjaldemokratyczna.
Polska Unia później, tak.
Tak. Czy to było tak, że pan jeszcze wciąż liczył na to, że w PZPR jest dużo ludzi, którzy realnie myślą o jakimś nowym, nie wiem, socjalistycznym, lewicowym ugrupowaniu, które jednak będzie wolne od błędów PZPR?
Ja wiedziałem o tym, na przykładzie Gdańska i nie tylko, że tak członkowie partii w niemałej części myślą. Z chwilą, gdy mnie wybierano jako drugą osobę na wicemarszałka Sejmu Kontraktowego, bo nie chciałem, ale Gerard Labuda mówi, pan musi, pan powinien, bo pan jest Kaszubą spod Lwowa. I to do mnie przylgnęło. Mam to także w liście, który do mnie skierował. Kaszubi pana poprą. Bo od 45 z rodzicami spod Lwowa trafiliśmy.
No tak, ale mówiąc prawdę, to pana wybrano tym wicemarszałkiem jednak głównie dlatego, że głosowało na pana klub OKP, a kłopot polegał na tym, że...
80% członków partii za mną było.
No właśnie. No
mamy jednego sygnatariusza porozumień sierpniowych i my go nie chcemy zauważyć, bo miał być Orzechowski wicemarszałkiem, członek biura.
No właśnie, no ale co się takiego stało ustąpić na tym zjeździe, że to ten pomysł Kwaśniewskiego, a nie pomysł pana zwyciężył i dlaczego, mówiąc najkrócej, pojawiło się to SDRP, które potem przekształcone w SLD, stało się tą główną partią postkomunistyczną w latach 90. i 2000.
SDRP to była kontynuacja przy modyfikacji, w zależności od warunków, które były inne przecież, jak powstawało. Natomiast ja wyszedłem z sali, wytupali mnie, bo na poprzednim zjeździe nadzwyczajnym chciano mnie wybrać pierwszym sekretarzem. Katowice chciały ten wniosek zgłosić, puszczono ulotki poza Gdańskiem, że chcesz pierwszego sekretarza Żyda i przyjaciela Wałęsy, głosił na Fisbach. Żydem mnie zrobili, żeby odstraszyć. Ale do mnie rolnik jeden podszedł i mówił, sekretarzu, myśmy was też skrali. Ja mówię, dlaczego? Z dańskiej delegacji. Ja mówię, my nie chcemy, żebyście przeszli do Warszawy. Ja zresztą odmówiłem, bo nigdy nie funkcje były dla mnie celem czy zamierzeniem. I wtedy wyszedłem z sali, wytupano mnie, odczytano moje oświadczenie, które nie pisałem. Urban wtedy tam grał pierwszoplanową rolę. I ze mną poszli od 42 posłów. I założyliśmy Polską Unię Socjaldemokratyczną, później Polską Unię. Jak byłem w delegacji za granicą raz tylko, Danii, jako szef delegacji polskiego parlamentu, rozwiązano Polską Unię, bo zmieniono jej nazwę na Klub Pracy Parlamentarnej, nie Klub Polskiej Unii Socjaldemokratycznej. Ja nie mając zaplecza politycznego musiałem rozwiązać. I chcę powiedzieć, jest dużo subtelności, ale także powiem, że i Aleksander Kwaśniewski, z którym jestem po imieniu, którego szanuję, różnimy się w poglądach w wielu sprawach. Mówimy o sobie przy okazjonalnych spotkaniach to wyraźnie. Każdy ma prawo do różnych poglądów, tylko chodzi o to, żeby wybrać najlepszy, aby najowocniej służył Polsce. Ja to starałem się zrobić bez powodzenia, gdyż było to duże zagrożenie dla kontynuacji, którą podtrzymano w Magdalence, okrągłym stole, i mamy z tym dzisiaj też.
No tak, ale to czy pana zdaniem Polsce brakuje takiej lewicowej partii, która czerpałaby to wszystko dobre, co w czasach PRL-u dla zwykłych ludzi można było zrobić? Czy też pana zdaniem to po prostu była kwestia tego, że w aparacie PZPR byli po prostu bardzo różni ludzie, no aż po takich, do których pan się przypisuje, czyli ludzie o polskim katolickim zacięciu i którzy w rzeczywistości tylko i wyłącznie dlatego, że była to jedyna istniejąca partia, do niej należeli. Czy mówiąc najkrócej, panu brakuje lewicowości, czy tej tradycji tego wszystkiego, co się działo?
Trzeba budować także polityczny wymiar naszego kraju w układzie partyjnym, na fundamentach. Tym fundamentem jest polskie narodowe jestestwo. To jest wiara, kultura, język, to także umiejętność współpracy pomimo różnic i poglądów, której politycy dzisiaj nie prezentują wyraźnie i dlatego jestem w dystansie od tej praktyki politycznej. To nie jest to, co być powinno. Ja wiem, że to nadejdzie. Jestem przekonany. Dlatego służy tym koncepcjom politycznym, które zmieniają polską rzeczywistość na lepszą.
Chcę pana spytać o, wracając do tego sierpnia 80 roku. No trwa cały czas spór wokół Lecha Wałęsy, wokół agenta Bolka, tego wszystkiego, co się wtedy działo. Czy pan jako sekretarz Komitetu Wojewódzkiego otrzymywał różne informacje, które mogłyby nam dzisiaj wyjaśnić? Czy to było trochę tak, że partia czy też aparat bezpieczeństwa w tej stoczni miał swoich ludzi, nie swoich ludzi? Czy wyście, mówiąc najkrócej, mogli manipulować Lechem Wałęsą, czy też nie?
Nie. I Urząd Bezpieczeństwa i Komenda Wojewódzka MO na przykładzie Gdańska, bo to byli bliscy przyjaciele Kiszczaka, to było państwo w państwie. Ja nie byłem o żadnych ich ruchach informowany. Nie wiedziałem. I na szczęście zresztą. Później jak byłem za granicą, dlatego jak mnie pytano Lecha Wałęsa odnosi się z szacunkiem i uznaniem, jeśli chodzi o postawę jego w sierpniu, negocjacjach, upór, twardość, intuicję polityczną, sytuacyjną. Miał to w sobie, ale unikał odpowiedzi, co potem, gdyż byłem, jak mówię, dyplomatycznie, za granicą dyplomatów.
No to w takim razie jeszcze wróćmy do tych ludzi. Czy pan ma takie poczucie, że gdzieś ta atmosfera właśnie sierpnia, tego porozumienia gdańskiego, ona by się nam czasami przydała? Takiego porozumienia między Polakami, w którym pozostając w bardzo różnych poglądach, jednak w jakichś sprawach potrafimy się porozumieć? I czy to musi być tak, że wtedy jedna strona przeważa, a druga po prostu kapituluje? Czy też mamy do czynienia jednak z porozumieniem stron, które do końca zachowują swoją podmiotowość?
Porozumienie jest możliwe, jest konieczne. Uważam, gdyż jeśli traktuje się odpowiedzialnie nasze zbiorowe losy, to trzeba budować, ale na gruncie prawdy, która boli miejscami. Ona jest, tylko nie można ją skrywać, na niej budować to, co stanowi polską rzeczywistość w wymiarze uczciwego, patriotycznego zaangażowania. Patriotą jest ten, który dobrze pracuje, przynosi owoce jego praca Polsce, otoczeniu. To jest także rodzina. A ja spod Lwowa wychowany, mojej rodzinie 3 oficerów Wojska Polskiego rozstrzelanych w Charkowie, wcześniej w Starobielsku. Virtuti militari umaczka. To już w rodzinie, w wyniku małżeństw moich dzieci. Ale to jako pierwszy sekretarz już wiedziałem. Ja wiedziałem, którą stronę muszę i powinien pójść.
Cały czas zastanawiam się, jak to było, że pan wstąpił do tego PZPR-u z takim doświadczeniem życiowym. Cały czas się zastanawiam.
Ja jako dziecko niewiele wiedziałem. To później doszło do mnie, bo dzieci, rodzice moi ukrywali przede mną. Wypaple coś powie. Ja w jednej z ankiet napisałem, jak starałem się na studia, że jestem członkiem ZMP. Nigdy nie byłem, bo chciałem o punkty, prawda? Miałem 16 lat, co tam wiedziałem dużo o życiu. Na historię zdawałem. Dobrze, że nie zdałem. Profesor Budkowski mnie przyjął i dobrze. Później był moim bliskim współpracownikiem naukowym, prawda? Też wykładałem na uczelni wyższej. No i myślę, że ważne jest, żeby polityk posiądł umiejętność otaczania się mądrymi, uczciwymi ludźmi. Mądrzejszymi od siebie w danych dziedzinach, segmentach. One składają, polityk główny ten, to pełni funkcję, powinien mieć orientację polityczną. Czemu to służy, komu służy, ale bez współpracy, bez wymiany poglądów, ale bez tego słownictwa, nie, aż mnie wie, że ja nie wiem, no nie chcę wyłączyć telewizora, bo już patrzeć nie mogę na to, na niektórych. To jest uprzedzenie, które jednak nie pozwala mi zgłębić problem. Jest, być sobą to jest ważna rzecz. Ale być sobą, to znaczy być Polakiem, nie w słowie, a w czynach.
Przypominam, że moim gościem był dzisiaj Tadeusz Fiszbach, były pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku, były sygnatariusz porozumień, nie, sygnatariuszem się jest zawsze, sygnatariusz porozumień gdańskich i były wicemarszałek Sejmu Kontraktowego, o czym mi przypomniał. Bardzo jeszcze raz dziękuję za tę rozmowę, bardzo dziękuję za różnego rodzaju opinie. Ja przypomnę, że też państwo dzieliliście się z nimi, myśmy je dokładnie śledzili, także wykorzystamy je oczywiście w różnych naszych programach. A wszystkie pozdrowienia dla pana Tadeusza Fiszbacha już teraz przekazuję.
Proszę mi pozwolić podziękować słuchaczom, a chylę głowę przed stoczniowcami. Podkreślam to wyraźnie, to był pierwszy krok do wolnej, niepodległej stoczni. Polscy stoczniowcy, marynarze, rybacy, portowcy, ludzie sierpnia 80 zasługują na szacunek i uznanie. Chylę przed nimi głowę.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.